Jeśli przeglądasz nasze komentarze, to zapewne spotkałeś się już z pytaniami, czemu nie chcemy przyjąć od Szymona zaproszenia na debatę. Cóż, właśnie nadszedł dzień, w którym udzielimy na to szczegółowej odpowiedzi, korzystając z debaty Szymona z naszym ziomeczkiem Ralindelem. Okej, nazywanie tego debatą to trochę jakby bójkę dwóch podpitych ziomków pod śmietnikiem za żabką nazwać pojedynkiem. Istnieją szkoły formalnej debaty, jak choćby debata oksfordzka, z wyznaczonymi zasadami i moderacją. Natomiast w nieformalnej debacie, tak zwanych debate bros, zasada jest jedna. Dobrze wypaść przed publicznością. Swoją albo cudzą. Innymi słowy, czysta retoryka, kochanie. I okej, to też może być trochę pouczające, bo w założeniu tacy debatujący powinni wyciągnąć najbardziej przekonujące i najbardziej wyraźne argumenty. Czy tak będzie? Zobaczymy. Tę debatę można z grubsza podzielić na cztery segmenty, które są w spisie treści. Przedstawimy głównie chwyty erystyczne plus jej zarys, przez co pominiemy wiele ciekawych argumentów. Celowo, bo to nie ma być streszczenie debaty i kradzież klików, tylko odpowiedź, dlaczego nie warto w ten sposób debatować z Szymonem. Dlatego w lewym dolnym rogu daliśmy stoper, który pokazuje, w którym momencie jesteśmy oryginalnego wideo, które jest dostępne, o, tutaj.
Runda pierwsza. Socjalizm kontra...
Najpierw debatujący przedstawiają swoje stanowiska.
Będę rozmawiał o tym, że komunizm i faszyzm to jednak dwa zupełnie różne zwierzęta i jedno z nich jest dużo mniej akceptowane niż drugie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Jasne. Będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie o tym, czy socjalizm, a w następnych krokach jakichś dalszych być może komunizm, są rzeczywiście tą właściwą przyszłością świetlaną dla świata, czy może jednak właśnie złem porównywalnym do faszyzmu, jak też wiele osób twierdzi. I może zacznijmy od tego, że ze zrozumiałych przyczyn wielu widzom socjalizm i komunizm kojarzą się w pierwszej kolejności z dyktaturami dwudziestowiecznymi, ale jak opisywałeś też w naszych mailach, to co ty postulujesz jest kategorycznie twoim zdaniem inne od tego, co widzieliśmy chociażby w ZSRR i jest to raczej, można nazwać, nie wiem, wolnościowy socjalizm, coś w tym guście. Dlatego, jeśli mogę zaproponować, to żebyś pokrótce opisał, na czym polega to współczesne wydanie socjalizmu i jak się różni od tego, co widzom może się kojarzyć.
Znaczy, Już na wejściu, w przedstawieniu swojej wersji, mamy argumentum ad populum. Jak też wiele osób twierdzi.
Myślę, że bez problemu zgodzimy się, że Stalin był zbrodniarzem, że Mao był zbrodniarzem, że Pol Pot był bardzo zbrodniarzem. I że ogólnie jakby światu komunizm w dużym stopniu wyszedł czkawką i jakby jakiekolwiek próby podejścia do tego w sposób autorytarny kończą się absurdalną katastrofą, śmiercią bardzo dużej ilości ludzi. Dlatego nikt nie powinien próbować dzisiaj go wprowadzić, a ludzie, którzy mówią, o, zrobimy rewolucję i będzie komunizm, raczej będą... raczej są mocnymi przypałami. Nie? Jak widzę socjalizm? Widzę go jako potrzebne przekształcenie obecnego świata, obecnego kapitalizmu i w coś, co będzie bardziej zjadliwe i bardziej równościowe dla nas wszystkich. Nie? Jakby dużym problemem dzisiejszego świata są nierówności. No i właśnie walka z alienacją, walka z nierównościami, które dotykają ludzi z bardzo różnych powodów. To jakby podstawa socjalizmu. No i odejście od wolnego rynku i wszystkich piekieł związanych z wolnym rynkiem jakby jest dość kluczowe. Nie?
A teraz wersja Szymona.
W sensie, wiesz co, socjalizm, myślę, że najprościej można ująć, że jest to system, prawda, polegający na kolektywnej kontroli nad środkami produkcji, tak? Do tego zasadniczo się to sprowadza. No i jest to oczywiście wymierzone w cel zażegnywania podziałów klasowych, tak? I
ale wiesz co?
Kroczenia walki z wykluczeniem również ekonomicznym, no, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, wiesz co, poprawnie się mylę, ale wydaje mi się, że kluczowym aspektem socjalizmu jest właśnie społeczna, kolektywna kontrola nad środkami produkcji po prostu, pod względem ekonomicznym przynajmniej. Tak? No. Wiele różnych wersji socjalizmu jest i No i co więcej mogę dodać do tego tematu? W sensie możemy porozmawiać o dowolnej z nich, tak? Możemy porozmawiać o takim, w sensie możemy odrzucić te, które tobie, które ty też odrzucasz z jakiegoś powodu, jeżeli uważasz na przykład, że autorytarna kontrola nad tymi środkami państwowa, taka jak miała miejsce choćby w ZSRR, też jest źródłem patologii, więc tego nie robimy, tylko robimy to jakoś oddolnie, demokratycznie, prawda, i tak dalej. Okej, rozumiem, że to też jest jakaś forma potencjalnie socjalizmu i możemy też o niej konkretnie porozmawiać, odcinając się od tych, które się oboje zgadzamy, że nie działają.
Szymon wycofuje się z podania swojej definicji. Tu można się zastanawiać, czemu. Obstawiamy, że trochę liczy, że Ralindel sam się zbłaźni, jak wcześniej towarzysz Michał, a trochę dlatego, że stanowiskiem Szymona będzie, ale wielu ludziom to się kojarzy negatywnie. To już jest niefajne otwarcie i pokazuje problem z Szymonem, który będzie się przewijać cały czas. Jego wypowiedzi są śliskie i bardzo ogólnikowe. Przez następne kilka minut rozmawiają głównie o demokracji w miejscu pracy i o spółdzielniach, gdzie na przykład firmy byłyby odkupowane od chętnych kapitalistów, czy mieszkania odkupowane od rentierów.
Bo o ile dobrze rozumiem, te wszystkie rzeczy, które proponujesz, są krokami na drodze do socjalizmu czy komunizmu. Więc tak, wszystkie tego typu rzeczy, które powiedziałeś, żeby bardziej demokratyczne miejsca pracy tworzyć i tak dalej, można robić już teraz. I wydaje mi się, że nikt tego nikomu nie zabrania. I jeśli tylko jesteście przekonani, że to jest właściwe, w sensie, że to będzie dawało ludziom lepsze warunki do pracowania, do realizowania się w tej pracy i jednocześnie będzie konkurencyjne ekonomicznie, że to nadal będzie, że tak powiem, produktywne, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
Tu na chwilę musimy przerwać, bo często słyszymy argument o tym, że już teraz można wprowadzić taką demokrację. Szymon dodatkowo robi ciekawy wybieg, bo od razu wymaga też większej opłacalności, czyli kryterium sukcesu w kapitalizmie. Tyle, że jakakolwiek etyczna produkcja, czy to demokratyczna, czy z godnymi płacami, czy ekologiczna, zmniejsza zysk firmy. A firma musi przynosić jak największy zysk finansowy, bo jeśli tego nie robi i na przykład stawia na etyczną produkcję, to zostaje wyparta przez inną, której właściciela etyczna produkcja nie obchodzi. Jaja ekologiczne same z siebie nigdy nie wypchną jaj z chowu klatkowego. Ubrania szyte w Polsce nigdy nie wypchną ubrań szytych za grosze w Bangladeszu. I tu jest największy problem z kapitalizmem. Wygrywają kapitaliści najbardziej dostosowani, czyli ci, którzy realizują absolutne minimum tego, co ujdzie im na sucho, a każdy kapitalista, który próbuje być w jakiś sposób dobry, sam rzuca sobie kłody pod nogi. Dlatego pojedyncze spółdzielnie mają marne szanse przebicia się. Podobnie jak rzadko odnoszą sukces firmy, które realnie starają się dbać o środowisko. Jeśli się mylimy, proszę podajcie nam w komentarzach przykłady wielkich firm, które są liderami w swojej branży, a pracownicy je uwielbiają. Albo ich produkcja jest możliwie neutralna dla środowiska. My znamy raczej nadal dość niszowe i z wyższej półki. Jak Fjällräven czy Patagonia. Tylko błagam, doczytajcie wcześniej, na czym polega greenwashing, czyli ekościema. Więc ten argument jest dość słaby, a powiązanie etyczności z opłacalnością to sprytny zabieg, który miesza dwa przeciwne kryteria, aby pokazać, że to nie działa. No ale, wracając do debaty. Teraz będzie bardzo ciekawy moment, w którym Szymon uświadamia sobie, że Ralindela jednak nie da się tak łatwo zagonić w kozi róg. Obserwujcie jego reakcję.
Czy na kolejnych etapach trzeba będzie w jakiś sposób jednak zabronić ludziom zatrudniać pracowników i mieć te prywatne własności produkcji? Czy po prostu chcecie zostawić to jako opcję dla chętnych, a jak ktoś nie jest chętny, to niech robi to po kapitalistycznemu, bo może to pasuje mu?
Zapytam się ciebie w ten sposób, bo jakby odpowiedź na to jest super prosta. Czy wszyscy chcą pracować w dzisiejszym kapitalistycznym systemie pracy? To gdzie nie spojrzysz? Na którą część historii nie spojrzysz? Ludzie w pewnym momencie jakby budzili się właśnie w tej nowej rzeczywistości. Tej rzeczywistości, gdzie przeszli albo od systemów feudalnych do merkantylizmu, albo od merkantylizmu do kapitalizmu. I jakby zadawanie pytań na zasadzie, a co jeżeli ludzie się nie zgodzą, jest naprawdę dość przejrzystym pytaniem w kierunku, czy zamierzasz mordować tych, którzy się nie zgodzą? I sorry, ale nie kupuję tego. Natomiast prawda jest taka, że oczywiście, że będziemy musieli jakby wszystkie zmiany, jakie nastąpią w świecie, czy te w kierunku socjalizmu, czy te moim zdaniem dużo mniej podejrzane, pożądane w kierunku faszyzmu. Fajnie by było, gdyby one były elementem, produktem jakiegoś konsensusu. One nie muszą być, one nie muszą być produktem 100% zgody, bo wiesz, w ten sam sposób lądujemy teraz w sytuacji, gdzie ludzie się nie chcą szczepić.
I teraz rozumiemy ten element rozrywkowy debat, ale wolimy go oglądać niż sami tworzyć. Tylko to nadal nie jest ta postulowana racjonalna debata, a podchody. Generalnie ten segment jest ciekawy, ale pominiemy, bo nie mamy wobec niego zastrzeżeń. Zwróćmy uwagę tylko na jeden moment, do którego wrócimy potem.
A nie wiem, czy znasz kasus Robert Baronów amerykańskich?
Chyba nie.
Nie, no dobrze. Więc generalnie 100 lat temu takie nazwiska jak Rockefeller między innymi, czyli potentaci, którzy zbudowali swoje majątki między innymi na ropie, ale też na całej masie, na masie innych przemysłów, mieli absurdalnie duże majątki i zachodziło całkiem realna obawa, że oni jakby będą posiadali zbyt duże wpływy, ponieważ za pieniędzmi idą wpływy w kapitalizmie, nie ma co do tego chyba żadnej wątpliwości.
Następnie dyskusja przechodzi na Elona Muska i obaj pokazują swoje stanowisko.
On tak bardzo nie chce odprowadzać podatków, że bierze pożyczki, których gwarantem jest jego majątek i żyje tylko i wyłącznie z pożyczek, ponieważ sprzedając akcje musiałby za nie zapłacić podatek.
Natomiast kompletnie nie kupuje argumentacji, że ten człowiek ma za dużo pieniędzy, ponieważ nieważne, ile ma ten człowiek pieniędzy, jeśli tylko uczciwie, legalnie, to jest lepsze słowo, ponieważ jeżeli się obracamy w systemie prawa, to legalnie jest bardziej odpowiednim słowem. Jeśli tylko legalnie, wiecie, nie okradł nikogo, nie możemy go, nie wiem, oskarżyć o coś, o jakieś malwersacje albo coś takiego, to jest tylko i wyłącznie jego sprawa, ile ma hajsu. Natomiast jeśli faktycznie miga się od płacenia podatków czy coś takiego, co szefowie korporacji oczywiście robią, nie mam żadnego problemu z, po pierwsze, uszczelnianiem systemu, żeby to się nie działo, czy wyciąganiem konsekwencji, jeżeli organy, które, że tak powiem, są eksperckie w tym temacie, znajdą w takim działaniu znamiona uchylania się od płacenia podatków.
Czyli Szymon staje na stanowisku legalistycznym. Tylko prawo może decydować. Swoją drogą, zwróćcie uwagę na to, jak długa była to wypowiedź. Na przykład wyciąganie konsekwencji, jeżeli organy, które, że tak powiem, są eksperckie w tym temacie, znajdą w takim działaniu znamiona uchylania się od płacenia podatków. Można było to skrócić do: sąd uzna winnym uchylania od płacenia podatków. Jednak z wersji Szymona łatwiej się wycofać. Zawsze można powiedzieć, że sąd wydający wyrok zignorował zdanie jakiejś organizacji eksperckiej. Rolą wielu think tanków jest właśnie wydawanie eksperckich orzeczeń zgodnych z założeniami fundujących, aby można się było nimi podeprzeć. Podobnie można stwierdzić, że choć firma nie zapłaciła podatków, to nie ma to znamion uchylania się, bo nie było to działanie celowe czy coś. Naszym zdaniem Szymon nauczył się tak mówić, bo takie ogólniki łatwo potem zreinterpretować na swoją korzyść i powiedzieć, że tak naprawdę miałem na myśli, że pom 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 pom. No, dobra. Rallindel teraz wymienia legalne problemy z Muskiem, które my skrócimy.
Jego tatuś zrobił pieniążki na apartheidzie. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek reparacje za działalność ludzi pokroju jego tatusia w RPA, nigdy nie nastąpiły i jakby nigdy nie nastąpią, co znaczy, że już mamy do czynienia z pewnego rodzaju kradzieżą. Człowieka, który w Boca Chica, czyli w teksańskim rezerwacie przyrody, dostał pozwolenie na testy rakiet, po czym zaczął niszczyć lokalną społeczność, przeprowadzając więcej niż legalnie można ilość testów, żeby wystraszyć ludzi i żeby zbudować sobie swoje miasto snów pod tytułem Spaceport. Żeby tego było mało, w trakcie pandemii... Poczekaj. Jeżeli mówimy o tym, czy ten człowiek kradnie, porozmawiajmy o tym. Żeby było mało, podczas pandemii nie chciał dopuścić do zamknięcia swojego tej superfabryki, mimo tego, że szalał w niej COVID. I na koniec już, tak zostawiając sobie jakby to na sam koniec, aktywnie manipuluje kursami swoich akcji i kursami zarówno Bitcoina, jak i Dogecoina z jakichś niezrozumiałych powodów.
I teraz Ralindel zarzucił konkretami. 3 działania nielegalne, to z apartheidem to powiedzmy nieuczciwe, i 2 zarzuty dotyczące lansowania się, które pominęliśmy. To teraz dotarliśmy do 7 konkretów z samym tylko Maskiem. Jaka jest odpowiedź Szymona?
Okej, więc tak. Pytasz, dlaczego się czepiam legalizmu, dlaczego stałem na legalizmie? Ponieważ to jest jedyna forma, na którą się wspólnie zgodziliśmy, regulacji takich rzeczy jak, nie wiem, naruszanie czyjejś własności itd., itd. Nie możesz argumentować tego, że zabierzmy mu coś, bo on jest złym człowiekiem.
O nie, ponieważ nie. Przekształcimy prawo, żeby mu to zabrać. Natomiast nie możemy się zasłaniać tym. Natomiast...
Ale wiesz, przekształćmy prawo, ale wiesz co, popatrz się. Nie można... Znaczy, nie można. Obawiam się, że to jest bardzo zły pomysł, rzutowanie na ludzi, że zabierzmy mu pieniądze, ponieważ jego ojciec był złym człowiekiem. Albo zabierzmy mu pieniądze, ponieważ...
Ale on też jest złym człowiekiem, nie musimy cofać się o pokolenie.
Ale to jest nadal bardzo, bardzo zły argument.
I tutaj skupia się tylko na kwestii ojca i na kwestii moralności, pomijając łamanie prawa. Innymi słowy, odwołuje się do ogólników, pomijając konkrety. W końcu jednak do nich wraca i następuje ta ciekawa wymiana.
Prawo karze ludzi za jego łamanie. Nie za to, że są złymi ludźmi.
Prawo karze biednych ludzi za jego łamanie. Właśnie to jest jedna z bolączek kapitalizmu. Poczekaj.
A i tego nie ma. W innych systemach tego nie ma, że ludzie posiadający władzę i wpływy potrafią wymigać się o konsekwencji.
Ale wiesz, że rozmawiamy o systemie, w którym właśnie chcemy zminimalizować trzymanie władzy i wpływów w rękach jednostek, tak?
I teraz patrzcie na to wywinięcie się.
Ale sugerowany przez ciebie sposób to jest tymczasowe, nie wiem czy tymczasowe, czy jakie, ale pominięcie wolności osobistych niektórych ludzi, ponieważ uważamy ich za złych.
Nie.
Szymon łapie się emocjonalnego hasła pomijania wolności osobistych, podczas gdy dyskusja jest o zmianie prawa. Znowu, nakręcanie emocji i podburzanie swoich widzów.
Problem z legalizmami jest taki, że prawo, z jakim mamy do czynienia, jest nastawione na karanie ludzi, którzy nie mają nieograniczonych możliwości. I jakby w momencie, w którym prawo dotyka kogoś pokroju właśnie Elona Muska, chciałem ci zwrócić uwagę, bo nie wiem, czy to wiesz, Elon Musk i Tesla jako firma już dostali szereg kar od między innymi FTC, Federal Trading Commission, na przykład za to, że Elon zjarał się u Rogana i mówił, że jakby wykupi akcje Tesli. Elon dostaje kary, płaci je albo olewa je w ogóle, bo to też jest sytuacja, która miała miejsce i nie ponosi za to żadnych konsekwencji. To samo rodziny, które spowodowały w Stanach kryzys opioidów. Teraz niedawno została podpisana ugoda, w ramach której rodzina, kurczę, nie pamiętam nazwiska, nie bierze na siebie odpowiedzialności za to, że spowodowali kryzys opioidowy w USA. Zmiany w prawie, które utemperują tych ludzi, są potrzebne i muszą być agresywne, dlatego że muszą być odpowiedzią na ich działania.
Dostaliśmy 2 kolejne konkrety. Co odpowiada Szymon?
Wiesz co, prawdopodobnie byśmy się nie zgodzili ponownie, jeżeli byśmy zaczęli rozmawiać o szczegółach, ale ja też nie jestem ekspertem od tego. Natomiast ponownie, ja nie mam żadnego problemu z wyciąganiem konsekwencji od ludzi, że ktoś nałożył na kogoś karę, a on się od niej uchyla. Nie mam najmniejszego problemu z wyciąganiem konsekwencji od ludzi w takich rzeczy. Natomiast, tak jak mówiłem, zaczynam mieć bardzo duże problemy w momencie, kiedy jest to podpierane argumentami, że jego wolność osobistą czy jego prawa osobiste możemy ignorować, ponieważ jest absurdalnie bogaty.
Ja ci nie powiedziałem, że mamy ignorować jego prawa osobiste. Tak jak ci powiedziałem. Skonstruujmy prawo, które go utemperuje. To nie jest naruszenie jego praw.
Zobaczcie. Ralindel powiedział, że prawo jest łamane, bo ci ludzie są tak bogaci i zapytał, co Szymon by z tym zrobił. Szymon powiedział, że oczywiście jest przeciwko łamaniu prawa, za to jest też za prawami osobistymi tych łamiących, bo są bogaci. Czyli mówiąc prosto, on jest za tym, żeby tych ludzi ukarać, bo łamią prawo, czy przeciwko temu, aby ich karać, bo to naruszanie ich praw osobistych? Z tej odpowiedzi polityka wynika, że i tak, i tak. Drogi widzu, wybierz, co ci bardziej odpowiada. Przechodzimy do podsumowania, gdzie Szymon znów wrzuca argumentum ad populum i śliczna jest ta minera Lindela, czyli człowieka, który już wie, co zaraz usłyszy.
Okej, okay, no to mówię, moglibyśmy się nie zgodzić co do szczegółów, tak, natomiast też nie chcę jakoś strasznie długo siedzieć, wiesz, stricte wyłącznie na tym temacie, natomiast zgłoszę jeszcze jedną rzecz, że to, co mówisz, że w socjalizmie nie przeszkadza ci, że będą milionerzy, tak? Że chodzi tylko o tych absurdalnie najbogatszych. Tak. Okej, wydaje mi się, że większość socjalistów, czy ludzi deklarujących się jako komuniści i tak dalej, raczej nie podziela tego, tej perspektywy. A w sensie nawet...
Masz na to dowód lepszy niż anegdotyczny?
Nie mam na to dowodu, ale w sensie absolutnie nie mam na to dowodu.
I potem jeszcze mamy ciekawy fragment o konkretach, gdzie Szymon zarzuca ogólnikiem i ucieka.
Nigdzie nie jest to zaznaczone, że chodzi tylko o tych, wiesz, 5 najbogatszych ludzi na świecie, a jeżeli ktoś jest milionerem, to już proszę bardzo, zwrócisz uwagę na propozycje podatkowe, prawda, z których się wycofywały niektóre nawet polskie, że tak powiem, opcje polityczne, to one nie
ale
były konstruowane.
Jeżeli chcesz przytaczać takie opcje, to musisz być gotowy o nich porozmawiać. Jeżeli chcesz uciec z tego tematu, to znaczy, nie, ja tylko się
pytam, czy nie, dlaczego...
Potem jest dość długa dyskusja o to, czym różnią się socjalizmy i pada jeden konkret od Szymona.
Nawet partia Razem się wyraźnie odcinała od nazywania ich komunistami.
I tu w zasadzie Szymon przedstawia swoje prawie podsumowanie.
Odnosząc się do tego, co ty zarysowałeś, tak jak mówiłem, ja nie mam problemu, żeby ludzie sobie próbowali to oddolnie realizować. Natomiast nie zmienia to faktu, że gdy słyszę socjalizm i komunizm, to mam raczej w pierwszej kolejności przed oczami wszystkie te inne warianty tego zjawiska, które były wielokrotnie i są wielokrotnie, nie mówię o historii, mam na myśli o te wielokrotne propozycje, które padają pod tymi hasłami w tym momencie.
Wiecie co? To podsumujemy fragmentem z naszego wideo o lwomorszczeniu.
A jak nawet zabraknie im pytań, to na końcu usłyszysz co najwyżej: cóż, ty tak na to patrzysz, a ja mam prawo do swojego zdania.
Swoją drogą, trochę dziwne stwierdzenie, że nie zmienia to faktu, że mam takie a takie odczucia. To w końcu faktom zależy na naszych odczuciach, czy nie? Odczucia to odczucia, a fakty to fakty. Za to oczywiście stwierdzenie nie zmienia to faktu to zwyczajny chwyt erystyczny, który ma wywrzeć wrażenie, że zaraz usłyszymy fakt, choć absolutnie żaden fakt nie padł. Przeskoczmy spory kawałek.
Okej, czyli o ile dobrze rozumiem, nie chcesz, żeby to popularne rozumienie komunizmu, ani historyczne tym bardziej, rzutowało na postrzeganie powiedzmy
tej specyficznej
wizji. No
dobrze, ale nie odpowiedziałeś mi na pytanie, które
zadałem
ci
wcześniej. Mam z tym... Jeszcze raz, i mówię tylko, że nie mam żadnego problemu z tym. A możesz powtórzyć pytanie, jakie było?
Co myślisz o Rożawie?
Nie wiem, kto to jest Rożawa.
Rożawa to jest jakby takie małe państwo w tej chwili, które należy do Kurdów. I jakby Kurdowie, którzy nie mają najlepszego życia.
Mamy kolejną sytuację, w której Szymon nie wie czegoś o prawdziwym świecie, no ale ma okazję się doszkolić. Na wolnym rynku idei mogą zderzyć się jego przekonania o komunizmie historycznym z rzeczywiście istniejącym komunizmem. Więc co należy zrobić? Ano, przerwać.
Między innymi po tym, jak Amerykanie zostali... Ale poczekaj. Dążą do organizacji, która właśnie...
Ralindel nie ciśnie tego tematu, ale my namawiamy was, oglądających, abyście przypomnieli Szymonowi o Rożawie przy najbliższej okazji, jak powie o tym, że historia pokazuje, że komunizm nigdy nie działał. Bo ze sporą dozą pewności możemy stwierdzić, że pomimo tego, co dzisiaj usłyszał, Szymon znów to powie. Tutaj wygląda, że wycofuje się z tego lwomorszczenia, którego użył wcześniej.
O ile dobrze zrozumiałem, po prostu uważa, że to, jak definiowana jest ta, jak powszechnie rozumiana jest ta grupa, nie powinno rzutować na ocenę tego konkretnego rozwiązania, które twoim zdaniem podpada pod płaszczyk tego. Okej, okay. W sensie spoko, tylko chciałem to ustalić i myślę, że możemy rzeczywiście przejść do tego drugiego. Mhm. W ogóle miałem jeden, zanim przejdziemy do faszyzmu, bo chcieliśmy pogadać o faszyzmie.
Ale też od razu ucina temat, żeby nie pokazać, że w zasadzie to wynika z tego, że Szymon zgadza się z Ralindelem i że Szymon nie ma żadnych nieobalonych kontrargumentów dla tej wersji komunizmu? Dobra, kochani, koniec tego segmentu, więc zróbmy podsumowanko o konkretach, które padły. U Szymona mamy, a u Ralindela... I tu chyba widać, dlaczego nie warto debatować z Szymonem. Nie interesują go przypadki ze świata rzeczywistego, a bardziej zależy mu na ogólnikach, które nic nie wnoszą, a mogą podkopać oponenta. A gdy mu to nie wychodzi, to wycofuje się w twierdzenie o tym, czego się obawia lub co mu się wydaje. A przeciwko osobistym obawom nie da się mieć kontrargumentów. I teraz wyzwanie dla fanów Szymona. Jeśli Szymon rzeczywiście odwołał się do jakiegoś konkretnego przykładu z realnego świata w tym segmencie, poza partią Razem, napiszcie nam w komentarzach, a umieścimy czasówki w opisie.
Runda druga. Transpłciowość.
Bo oczywiście, że tak. Tu mamy ciekawy segment. Obstawiamy, że Ralindel celowo zarzucił przynętę na Szymona w mailu, wiedząc, że on nie oprze się od tematu osób transpłciowych.
I tam był napisane, to freudowskie przejęzyczenie było, że elementem socjalizmu jest dostęp dla dzieci do blokerów hormonów.
O tak, czy ty uważasz, chciałem się zapytać o... No.
Swoją drogą, ta Ralindelowa entuzjastyczna zgoda też jest wybiegiem, który często stosuje. Gdy Szymon opisuje pogląd, który ma zabrzmieć absurdalnie, Ralindel często pokazuje, że się zgadza, zanim Szymon zdąży wytoczyć kontrargumenty, aby pokazać, że Szymona ubiegł i aby podkopać jego pewność siebie. Jak już mówiliśmy, takie debaty są głównie na pokaz. W każdym razie, otwierający argument Szymona brzmi następująco.
Według badań World Professional Association for Transgender Health, i to nie jest żadna szemrana organizacja, tylko to jest ta organizacja, która publikuje ten Standards of Care for Health for Transsexuals, według nich 77% do 94%, czy prawie bardzo dużo, że tak powiem, dzieci, które wykazywały dysforię płciową, naturalnie wyrasta z niej.
Jasne.
I tutaj cytat, wiesz, i
zgadza się.
Czy w świetle tego udostępnianie tych blokerów hormonów dla dzieci, które w ogromnej większości, że tak powiem, prawie wszystkie z tego wyrosną, czy to jest na pewno mądry
ale,
pomysł?
Okej.
Szymon wychodzi z konkretnym argumentem. Dysforia mija, więc czy nie możemy poczekać, aby przeszła sama, zamiast ryzykować przedwczesną ingerencję?
Ty zdajesz sobie sprawę, że to tu nie chodzi o to, żeby je tak rozwiesić jak dyspensery pezów.
Jasne.
Albo podpasek w damskich toaletach, tylko chodzi o to, żeby jakby otworzyć drogę, żeby do medycznego dostępu, prawda?
Okej, tak, zdaję sobie sprawę, że to nie będzie. Jasne, że to jest proces, który nadzoruje, czy ten powinien nadzorować lekarz, jak to w praktyce wygląda, to też jest osobna w ogóle dyskusja, jak to w niektórych stanach bywa.
I zaczyna się rozwadnianie tematu i wzbudzanie nieokreślonych wątpliwości przez ogólniki.
Jak ja czytam tego typu rzeczy, to wydaje mi się bardzo mocno kontrowersyjne sugerowanie, że te dzieci w porozumieniu nawet z lekarzem, bo to też jest moje kolejne pytanie, kto dokładnie miałby decydować o tym? Rodzic?
O nie, absolutnie z lekarzem, nie. Czy dziecko, nie jestem korwinistą, to nie jest tak, że rodzic powinien
nie rodzic,
decydować.
W sensie dziecko w porozumieniu z lekarzem, nawet wbrew woli rodzica, mogłoby przyjąć
te blokery
hormonów?
To już jest troszkę bardziej skomplikowany temat.
Zobaczcie, że znowu Szymon próbuje wzburzyć widza samym tonem i tym, że rodzice nie będą mogli podejmować decyzji za dzieci. Wiecie, decyzji medycznych i nierzadko ratujących życie. Ralindel wraca znów do konkretów medycznych, pytając o blokery.
Ale poczekaj, pozwól, że muszę ci dać jedno pytanie, żebyśmy mogli tę rozmowę jakby prowadzić w tym kierunku. Jak działają blokery hormonów?
No, hamują rozwój cech płciowych tych drugorzędnych.
Jasne. I co się dzieje, jak przestajesz je brać?
To zależy, bo są różne przypadki z tego. Nie jestem żadnym ekspertem w tym temacie.
Ta wypowiedź o niebyciu ekspertem w tym segmencie pada parokrotnie i prawie zawsze towarzyszy mu jedno słówko.
Nie jestem żadnym ekspertem w tym temacie, ale ja nie jestem ekspertem w tym temacie, natomiast mówię, nie jestem ekspertem, więc... Nie jestem ekspertem w tym temacie,
natomiast...
Pod koniec segmentu okaże się, czemu to zaznaczyliśmy. Cierpliwości.
Blokery hormonów dlatego są tym, co się proponuje dzieciom, że jakby ich działanie jest odwracalne. Ich działanie ma opóźnić dojrzewanie płciowe, żeby móc umożliwić osobom z dysforią podjęcie decyzji, kiedy będą osobami dorosłymi, czy chcą tranzycji, czy jej nie chcą.
Czyli podsumowując, Ralindel odpowiada na zarzuty Szymona, tak, U niektórych dzieci dysforia przechodzi i blokery podaje się właśnie po to, aby te osoby nie podejmowały decyzji za wcześnie. Czyli, choć Szymon opiera się w tym zarzucie na konkretnych badaniach, to błędnie je interpretuje. Dodajmy je zatem do listy konkretów, ale z gwiazdką.
Wydaje mi się, że obraz, który tutaj malujesz, jest jednak delikatnie, być może troszkę podkolorowany. Ja nie jestem ekspertem w tym temacie, natomiast co do odwracalności blokerów hormonów, to słyszałem bardzo różne opinie na ten temat. To znaczy, jedni twierdzą, że to jest w 100% bezpieczne, że da się to zawsze odwrócić, ale wiesz, ale powiem tak, znam relacje ludzi, którzy twierdzą, że nie, tak?
I znowu, jako kontrargument do stanowiska medycznego jest wydawanie się i anegdoty. Teraz omawiają książkę Abigail Schreier, na której Szymon podobno się bazował, bo sam tego nie potwierdza. W skrócie, to nie jest książka naukowa, przeczy konsensusowi organizacji psychologicznych i autorka jest silnie antytranspłciowa. Ale okej, to coś, co istnieje w świecie, więc dodamy do listy konkretów. Z wielką, ale to wielką gwiazdką. Tu jest fajne zwarcie, jak Rallindel żąda od Szymona konkretów.
Nie jestem ekspertem w tym temacie, natomiast obawiam się, że sytuacja, którą proponujesz tutaj, niesie za sobą groźbę znacznie większych nadużyć w drugą stronę. Natomiast wiesz co, ponownie,
nadużyć.
Ja nie jestem jak tutaj...
Nadużyć?
No przecież, wiesz co, bo tak samo jak mówię, że jeśli posłuchamy osób, które mają doświadczenia takie i takie, no to tak samo mamy osoby, które mają doświadczenia takie, że przeszły na przykład tranzycję i tego żałują. Też są takie przypadki osób, prawda? Istnieją takie osoby. To nie jest tak, że ten temat jest jakiś szczególnie prosty. W sensie ja rozumiem, że ten temat jest bardzo skomplikowany, natomiast też to, co ty mówisz o zmniejszaniu odsetka samobójstw, oczywiście, że on jest zmniejszany, ale czy do jednocyfrowej... Nie jestem pewien, czy obraz, który malujesz, jest dokładnie pokrywa się z rzeczywistością, natomiast ponownie odsyłam ludzi, którzy są zainteresowani tym wszystkim, do jakichś faktycznych źródeł eksperckich w tym temacie.
Zobaczcie, co tutaj się stało. Rallindel podał wcześniej statystyki, Szymon zakwestionował je tak, bez powodu, i zamiast szukać weryfikacji, od razu zamknął temat, odsyłając do źródeł eksperckich. Ja nie wiem, czy to, co mówią eksperci, to prawda. Dla mnie nie, ale sami sobie sprawdźcie. Czyli jak negować naukę, udając, że się ją popiera?
Ale obawiam się, że patrząc na dotychczasowe, na to jak, w jaką stronę idą zmiany w tym temacie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, prawda? I jak to w praktyce jest realizowane, ponieważ to jest zawsze tak przedstawiane, że fajnie, że to jest ścisły nadzór lekarski i odmówimy tych ludzi, którym faktycznie to pomoże i nikogo przy okazji nie skrzywdzimy. Wydaje mi się, że dotychczasowe doświadczenia, że tak powiem, i przykłady w tym temacie pokazują coś jednak odwrotnego, ale ponownie, może inaczej, ja się czuję głęboko nieprzekonany tym argumentem.
Okej, znowu czas na nasz klip.
A jak nawet zabraknie im pytań, to na końcu usłyszysz co najwyżej: cóż, ty tak na to patrzysz, a ja mam prawo do swojego zdania.
Ale jednak jest nadzieja. Nadchodzą fakty. Po tym jak Szymonowi wydaje się, że statystyki przytaczane przez Rallindela są błędne, Rallindel znajduje źródło.
Wysłałem ci pierwszy artykuł, tak naprawdę, który otwierałem wcześniej, który jest na małej próbie niestety, bo to jest 150 osób.
No, mamy wreszcie konkrety. Możemy się przekonywać i się sprostowywać. Czy to jest ten moment, który tak często opisują nam w komentarzach, który rozwiąże wszystkie problemy? Czyż nie na tym polega debata? No, zobaczmy, co na to Szymon.
A i to jest
kolejny problem tego typu badań, prawda?
No, ale...
No i jest. Kochani, jeśli moglibyśmy podsumować tę debatę i w ogóle Szymonowe debaty 12-sekundowym klipem, to byłby właśnie ten. I cyk! Kochani widzowie Szymona, oto te wasze racjonalne debaty w pigułce. Są fakty, które jawnie przeczą temu, co mi się wydaje. Nawet na nie nie spojrzę. Odrzucam. Temat zamknięty. Swoją drogą, ciekawe, czy to był taki ruch 2000 IQ ze strony Rallindela, kiedy powiedział o tej małej grupie osób. Czy to było podanie Szymonowi nabitego pistoletu, który ten z radością pochwycił i władował sobie kulę w stopę? W każdym razie, podobnie jak w przypadku fragmentu o Rożawie, nie da się bardziej dosadnie pokazać, że w debacie z Szymonem fakty się nie liczą. No i teraz Rallindel będzie próbował złapać Szymona za słowo.
To jest kolejny argument za tym, że jest to eksperyment. I nie jestem przekonany,
Poczekaj, co jest eksperymentem?
No tak, w sensie... No cały ten, że tak powiem, proceder, tak jak mówisz, badania są...
Poczekaj, proszę cię mów konkretniej, bo nie rozumiem teraz, co mówisz. A jakby, jaki proceder jest eksperymentem? Podawanie blokerów hormonów jest eksperymentem?
Nie, na przykład pomysł, że podawanie blokerów hormonów, że udostępnienie blokerów hormonów dzieciom na pewno poprawi ich stan, w sensie tych ludzi, którzy faktycznie mają te problemy, w sensie i że da się to faktycznie odłowić i nie skrzywdzić nikogo przy okazji, to trwa bardzo krótko i badania są na ten temat, tak jak sam mówisz, na małej grupie osób, więc nawet
nie, to badanie, które optymistyczne... ci wysłałem, jest na małej próbie.
Nawet mam wrażenie, że nawet te optymistyczne wersje, które tutaj malujesz, są raczej krótkowzroczne.
I w odpowiedzi znowu jakieś ogólniki, obawy i eksperymenty.
Załączmy to wszystko w tym i odsyłam. Żaden z nas nie jest ekspertem tutaj też, prawda? Więc jeżeli ktoś będzie chciał doczytać, to zachęcam do poszukania właśnie choćby tej organizacji, którą tutaj zacytowałem w tych badaniach, które tam umieszczę pod spodem. I myślę też, że powinniśmy przejść do tego faszyzmu, bo bardzo długo już rozmawiamy, a chcielibyśmy jeszcze zacząć ten temat przynajmniej.
Widzicie, co tu się stało? W całym tym segmencie Szymon błędnie zinterpretował jedne badanie, co Rallinder skorygował. Potem Rallinder przytoczył statystyki oraz badanie, które Szymon zignorował na rzecz tego, co mu się wydaje, po czym stwierdził, że żaden z nich nie jest ekspertem. Czyli zasugerował, że przytaczane przez Rallindera badania i konsensus ekspertów są tyle warte, co obawy Szymona. Jakiś czas potem Rallinder kończy ten segment swoim stwierdzeniem.
Jakby mogli znaleźć sposób, żeby to dziecko zachować w takim stanie, żeby ono dopiero kiedy dojdzie do dorosłości mogło podjąć decyzję, a wcześniej po prostu nie stała mu się krzywda, to będzie idealnie. W tym momencie, ponieważ żyjemy w nieidealnym świecie, szukamy rozwiązań, które są jak najlepsze, a to rozwiązanie ma bardzo wysoką skuteczność i bardzo niską szkodliwość.
Ale Szymon najwyraźniej stwierdził, że też musi mieć ostatnie słowo, więc dodaje kolejne ogólniki, na których Rallinder znowu go łapie.
Nie mam żadnego problemu z szukaniem jak najlepszych rozwiązań dla ludzi, którzy mają szereg problemów, prawda, związanych z różnymi rzeczami, w tym również z tym, jak społeczeństwo ich traktuje. Natomiast nie można tego robić kosztem potencjalnej krzywdy w większości innych ludzi. Tak? To znaczy tego typu rzeczy trzeba robić delikatnie i w momencie, kiedy ktoś...
innych ludzi?
Kosztem potencjalnej, no bo w sensie, tak jak mówiłem wcześniej, tak, kosztem potencjalnej krzywdy ludzi, którzy na przykład ostatecznie w tej kategorii nie wpasują się, a tak jak mówiłem, są przykłady, w których...
Ale blokery hormonów nie powodują na przykład bezpłodności. To nie jest coś, co sprawi, że nie wiem, dziewczynka, która je weźmie, która cierpi na dysforię, przestanie je brać.
Ale ja nie mówię teraz nawet konkretnie, mówię o całym podejściu do tej sytuacji, również w blokerach hormonów, które tak jak mówiłem, są różne, że tak są różne opinie na temat tego, jakie są,
ale
a jakie nie są.
Ale nie możesz mówić, że są różne w momencie, w którym nie przytaczasz żadnych konkretnych decyzji, bo to jest bardzo duża demagogia.
I znów, kochani widzowie Szymona, to jest ten moment, kiedy tak często piszecie, że debata jest świetna, bo można wypomnieć drugiej stronie jej manipulacje. Co robi Szymon?
Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, cała ta sytuacja i sygnały, jakie docierają z podejścia do dzieci w niektórych miejscach w Stanach Zjednoczonych i ludzi, którzy, tak jak mówiłem, choćby ludzi, którzy żałują tego, że dokonali tranzycji.
A, okej. Okay. Kompletnie ignoruje uwagę oponenta i dalej serwuje ogólniki. Czyli w całym tym 15-minutowym segmencie Szymon przytacza jeden... Yahoo! Tak, dobrze słyszycie, jeden konkret. I to w dodatku błędnie zinterpretowany oraz jedną książkę dziennikarską stojącą w opozycji do konsensusu naukowego. Oczywiście znów prosimy o podanie przykładów innych faktów, na które powołał się Szymon. Natomiast Rallinder... Na podsumowanie tego segmentu warto zwrócić uwagę na pewną ulubioną taktykę aktywistów politycznych, która polega na... czekajcie, co ja się będę pruł? Ktoś o tym ostatnio zrobił całe wideo. Gdzie ono było? A, jest! Ulubiona taktyka aktywistów politycznych.
Hej,
Pewnie spotkaliście się kiedyś z taką sytuacją, w której gdy wytkniecie komuś, nie wiem, patologiczność pewnych jego propozycji czy postulatów, to osoba ta natychmiast wycofuje się do takich stwierdzeń, ale ja miałem na myśli tylko i tutaj coś, z czym nikt nie będzie się kłócił. I takie zjawisko oczywiście występuje również zazwyczaj w znacznie mniej drastycznych formach, ale często można się na nie natknąć u ludzi proponujących coś kontrowersyjnego. Wygląda to tak, że osoba łączy w argumentacji dwie podobne pozycje, tak? Jedna skromna i łatwa do obrony, a druga znacznie bardziej kontrowersyjna, którą trudno byłoby usprawiedliwić. I działa to tak, że osoba proponuje tę kontrowersyjną tezę, a gdy zostanie ona zakwestionowana, to natychmiast zaczyna twierdzić, że oni tak naprawdę proponowali tylko tą bezpieczną wersję i że wcale nie obaliłeś tych ich twierdzeń, ani nie ukazałeś ich patologii, bo tak naprawdę to tylko ten bezpieczny postulat był wnoszony, czyli wycofują się na pozycję, w której, którą łatwiej jest obronić. A gdy tylko krytyka mija, to natychmiast wracają do realizowania tych kontrowersyjnych postulatów. I to zjawisko jest taki formalnie rozpoznawalny chwyt erystyczny, tak zwany Mott and Bailey, i chyba nie ma polskiego odpowiednika niestety tej nazwy, natomiast odnosi się do kształtu takich starych zamków, które stawiano w Anglii, które tutaj widzicie pięknie zobrazowane w formie Minecrafta, które miały ciasną, ale łatwą do obrony wieżę na wzgórzu i szeroki, wygodny gród, który obronić było znacznie trudniej, ale wygodniej się w niej mieszkało. I działo to, było to tak, że na co dzień przebywa się w tym wygodnym grodzie, ale gdy tylko ktoś nas atakuje, to szybko wycofujemy się do tej łatwej do obrony wieży, która istnieje tylko po to, żeby móc się do niej wycofać, kiedy robi się niebezpiecznie.
No, uwaga słuszna. Opisanie problemu też słuszne. Więc teraz zobaczmy, jak to działa w praktyce. Szymon wycofał się z tezy popartej rzekomo badaniami.
Według badań World Professional Association for Transgender Health, czy w świetle tego udostępnianie tych blokerów hormonów dla dzieci, które w ogromnej większości, że tak powiem, prawie wszystkie z tego wyrosną, czy to jest na pewno mądry pomysł? Okay, ale
do takiego ogólnika.
Nie mam najmniejszego problemu z szukaniem jak najlepszych rozwiązań dla osób, które są w trudnej sytuacji, natomiast bym naciskał, żeby nie robić tego, żeby robić to w sposób, który nie naraża innych osób po prostu. Ale myślę, że z samym tym się zgodzisz. Tak, myślę, że z samym tym się zgodzisz. Chociaż oczywiście w szczegółach...
Myślę, że bardzo chcesz przejść dalej, więc tak.
No okej, to ewidentny przypadek używania takiej strategii. Na szczęście, nasz komentator z wcześniej ma na to radę.
Więc to absolutnie nie jest tak, że każdy, kto używa tego typu chwytów, ma jakieś złe intencje czy coś w tym guście. I może być tak, myślę, że często tak jest, że wystarczy zwrócić uwagę na to, a ta osoba to zauważy, że rzeczywiście no, to nie jest nieuprawniony zabieg i na przykład przestanie go używać, bo może zupełnie szczerze głosi jakąś ideę i tak dalej.
Zatem, Szymon, może to robisz nieświadomie, więc zwracamy ci uwagę. A jak już mowa o nieuczciwych strategiach, to warto byłoby zwrócić uwagę na obawy, które to Szymon ma. Bo już parokrotnie padło w odpowiedzi do Ralindela, że Szymon obawia się, że coś tam. Tylko co taki komunikat ma przekazywać? Bo to nie są wyraźne obawy o coś konkretnego, a abstrakcyjne obawy, że coś może nie być takie kolorowe. Wiecie, jest taki dowcip. Ej, stary... Nie chcę, żebyś już do nas przychodził, bo ostatnio jak byłeś, to... No, zginęły 200. Co? Nie mówisz chyba, że to ja je ukradłem. Nie, one się potem znalazły, ale wiesz, no niesmak pozostał. Te obawy Szymona to taka nieuczciwa forma powiedzenia ostatniego słowa. Tak, aby niby nic konkretnie nie powiedzieć, ale żeby ten niesmak pozostał. I kurde... Szymon ma sporo tych obaw.
Obawa, jaką to wszystko we mnie budzi, jest to, że tak, obawiam się, że nie do końca tak działa człowiek, bo tak, obawiam się, to jest moja obawa, tak? Obawiam się, że całkiem spora część ludzi, obawiam się, że...
Aż w końcu Ralindel mu te obawy rozwiał.
Wiesz, obawiam się, że jeżeli się postawi ten znacznik bardzo daleko w jedną stronę, to po prostu wszystko jest na prawo.
No dobrze, ale
i tak dalej,
to jest
i tak
twoja
dalej.
Obawa, ale nie mój pogląd. No to jakby są dwie różne rzeczy.
Okej, okay, jasne.
Dobra, starczy uwag. Teraz przejdźmy do trzeciego elementu debaty, czyli faszyzmu.
Runda trzecia. Faszyzm.
Najpierw Szymon definiuje faszyzm.
Nie przeczę tego, że faszyzm można definiować bardzo różnie i że jest bardzo trudny w precyzyjnym ustaleniu. Mhm. Natomiast takim bazowym, wydaje mi się, podejściem jest właśnie sposób organizacji społeczeństwa skoncentrowany wokół silnych, autorytarnych rządów i nacjonalizmie i zbudowany na sentymencie antymarksistowskim i dążeniu do państwa totalnego, które będzie regulowało wszystkie aspekty życia, również prywatnego. Mhm. Prawda? Mamy
militaryzm, siły,
postrzeganie przemocy. Jeszcze raz?
Czyli DAP nie było faszystowskie.
So, może przejdziemy do szczegółów za chwilę, tylko skończę to wymieniać, tak? Regulowało wszystkie aspekty życia społecznego, militaryzm, kult siły, postrzeganie przemocy, to jest ważne, jako akceptowalnego i znormalizowanego środka do realizacji interesu narodowego, tak? Mhm. I to jest pewien zestaw idei, tak? I faszyzm oczywiście nie musi się wpasowywać we wszystkie te rzeczy, prawda? Ale wydaje mi się, że oscyluje on wokół nich.
A potem Rallindel podaje definicję swoją. A może...
Ja będę podpierał się definicją Paxtona, ponieważ jakby uważam, że jest ona najbardziej trafna.
Ponieważ ktoś ją podpowiedział dwa dni temu, tak?
Tak, jak najbardziej. Rozmawiałem z Myśleć Głębiej. Jeżeli masz co do tego, jakby, nie wiem, jakieś obiekcje,
to słucham. Nie, to był bardzo ciekawy.
Po prostu starałem się być przygotowany na to, żebyśmy mogli porozmawiać ciekawie, nie?
Dobra, czekajcie, bo ta niedowierzająca mina Szymona mnie rozwala. Czy on myśli, że my nasłaliśmy na niego Rallindela? Albo może, że Rallindel to tak naprawdę Myśleć Głębiej w Prochowcu? Żarty żartami, ale zaznaczając to powiązanie z nami, Szymon próbuje podkopać rozmówcę już na wejściu. Chociaż chwilę potem mówi, że nie ma z tym problemu. Czyli wybieg zrobiony, problemu nie ma, a niesmak pozostał. Swoją drogą, czat ciekawie zwraca uwagę, że, cytat, wziąłbyś definicję Umberto Eco, to Szymon by powiedział, że oglądasz Wosza i to dlatego. W każdym razie, Szymon zgadza się, że można postrzegać faszyzm jako proces i Rallindel próbuje się dowiedzieć, kiedy w takim razie faszyzm się zaczął.
Czy uważasz, że DAP w swoich początkach było faszystowskie, czy nie?
Przypomnij mi, co to jest DAP.
To jest partia założycielska, która przekształciła się w NSDAP.
Tu Rallindel też zrobił trochę wybieg, nie rozwijając skrótu. Ten skrót nie jest jakoś mega znany, ale jeśli Szymon zrobił kilkanaście wideo o faszyzmie, to powinien być w stanie go wychwycić, zwłaszcza, że występuje w kontekście. A swoją drogą, tu jest taki piękny fragment, pokazujący, jak Szymon sam się potrafi zaplątać w swoich ogólnikach. Tu dalej mowa o DAP.
Ale właśnie widzisz, przyjazność kapitalistom to się zaczęła właśnie później, kiedy przyszły z tego jakieś bardzo, bardziej konkretne, że tak powiem, korzyści. Właśnie na początku bardziej się prezentowała jako partia robotnicza. A rozsiewanie, że tak powiem, antyżydowskich jakichś tam sentymentów, które były przecież powszechne wtedy w Niemczech, tak? To też nie był w sensie core tej... Wiesz, ani odrobinę nie bronię DAP w tym momencie, tak? I tych początków, tak? Natomiast w sensie ja się zgadzam z takim stwierdzeniem, że ten faszyzm, prawda, jest procesem, Który na początku może wcale nie przejawiać tych wszystkich elementów, które tutaj na początku przytoczyłem. Z tym się zgadzam. Mhm. Wiesz, tutaj i że tego typu rzeczy już na tym wstępnym poziomie mogą być potencjalnie niebezpieczne. Tak? W sensie, może inaczej, mogą potencjalnie rozwinąć się w niebezpieczną rzecz i tutaj nie mam jakiegoś szczególnego ale i że trzeba na tego typu rzeczy, że tak powiem, zwracać uwagę. Więc co?
No właśnie, więc co? Przez bitą minutę tutaj Szymon tak się zgadzał z oponentem, że albo zgubił tok myślenia, albo po prostu nie wiedział, jak łagodnie przejść do tego, że jednak z nim się nie zgadza. W każdym razie, podczas długiej i dość zawiłej dyskusji, Szymon tłumaczy, że jego zdaniem nie da się wskazać konkretnego punktu i że wszystkie ruchy protofaszystowskie mogą się albo rozpaść, albo nie rozwinąć w faszyzm. I jest to proces nieprzewidywalny, więc nie ma co oferować wyroków przedwcześnie. Z samą tą perspektywą nie do końca się zgadzamy, ale jest poprawna i nawet dość nowoczesna, w tym sensie, że uznaje tak zwaną przygodność procesów politycznych. Przygodność to termin filozoficzny, który stoi w kontraście do konieczności. A dokładniej, byt konieczny musi istnieć, byt niemożliwy nie może istnieć, natomiast byt przygodny może istnieć, ale nie musi. XX wiek, zwłaszcza jego druga połowa, to akceptowanie coraz większej roli przygodności w świecie i koniec wyobrażeń o konieczności w historii czy polityce. Czyli choćby tych wielkich narracji, które odrzuca postmodernizm.
Po czym poznajemy, że ten krok, ponieważ się uśmiechnęłeś, zakładam, że znasz, znasz definicję Paxtona, jakby po czym poznajemy, że te pierwsze kroki mają miejsce. Kiedy co trzeba zrobić w dzisiejszym świecie, żeby powiedzieć, okej, dobra, to są kroki prowadzące do faszyzmu.
Wiesz co, musiałbyś mi podać jakiś konkretny przykład do oceny.
Tu Szymon prosi o konkrety, ale zaraz zmienia temat. Przyjrzyjmy się temu, co powiedział i zapamiętajmy to podobnie jak tutaj.
Mhm. Czy uważasz, że mogą być osoby, które głoszą pewne idee, z których hipotetycznie może rozwinąć się później faszyzm, robiąc to nieświadomie? Ci ludzie, którzy robią, że tak powiem, reklamę pewnych idei, mają w głowie kompletnie inny obraz ich realizacji niż to, co w praktyce nastąpi, jeśli by to rzeczywiście urosło w tym środowisku. Mm-hmm, czy zgadzasz się z tym, że są takie, że są osoby, które mogą tak, tak uważać?
W każdym razie Szymon opisuje konkret.
Bo zwróć uwagę na przykład, że jak się spojrzy na przykład deklarację ideową ONR-u, tak? No to ci ludzie to jest czysta patologia, tak? I jeżeli, w sensie ja, kto wie, może by to się mogło rozwinąć w jakiś faszyzm, prawda? W sensie, a może ktoś może nawet określić to tak już w tym momencie, tak? No to są szczegóły, prawda? Czy tak, czy nie? Natomiast no ci ludzie są, że tak powiem, kompletnie, że tak powiem, nieszkodliwi w tym momencie przecież, prawda?
A Ralindel opisuje swój.
Szymon, no dobrze, ale masz jakby całkiem realny przykład dzisiejszego jakby faszyzmu, bo masz, jakby możemy się uczyć z tego, nie? Jakby możemy powiedzieć, że Ameryka jest daleko, ale prawda jest taka, że możemy się uczyć od tego, jak inni potykają się o własne nogi. I wiesz, masz takie organizacje jak Proud Boys, jak Oath Keepers i szereg innych organizacji, które są... powiedzmy, niewielkimi relatywnie organizacjami, jak na skalę USA, które jest dramatycznie większe od Polski, które jednak odegrały dość kluczową rolę w próbie obalenia, w próbie zdobycia kapitolu, a jednocześnie przez lata funkcjonowały sobie jako śmieszką memowe organizacje, które no, oni są mali i niegroźni, więc nie ma problemu.
Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że malujesz teraz tutaj wszystko to jako zalążki czegoś potencjalnie absolutnie potwornego i historycznie bywało również tak. Tylko problem jest w tym, że to jest dokładnie argumentacja, której używają na przykład nacjonaliści postulujący zakaz tęczowego aktywizmu, czy promocji socjalizmu, czy promocji równych...
Wspomnij mi, kiedy tęczowy aktywizm kogoś pobił albo spalił.
Ależ oczywiście, nikim, ja absolutnie nie twierdzę, że to jest poprawny postulat.
Ale rysujesz, między tymi znak równości, więc jakby między tym, co powiedziałem... Nie, dokładnie to zrobiłeś, ponieważ przedstawiłeś, powiedziałeś, no dobrze, delegalizacja ONR-u to jest to samo, co ludzie mówiący, żeby zdelegalizować tęczę, bo LGBT się panoszą.
To jest też dziwna argumentacja, z którą Szymon się nie zgadza, ale przytacza ją w kontrze do Ralindela. To już nawet nie jest chwyt chowania się w wieży z tego Mott and Bailey, tylko w piwnicy. Argumentacja, której nawet nie zamierza się bronić, ale ej, warto użyć, bo może zrobi krzywdę oponentowi. W każdym razie, po długich naciskach i 5 minutach, Szymon wreszcie podaje swoje stanowisko, że państwo nie powinno decydować o tym, kto może się wypowiadać, a kto nie, bo wtedy prześladowana będzie właśnie lewica. Ralindel odpowiada, że w takim razie to świadczy o nierównowadze władzy, którą należy poprawić, po czym wychodzi z konkretami.
Natomiast być może potrzebujemy twardszych zapisów o mowie nienawiści dotyczących właśnie osób LGBT. I jeżeli rozwiążemy ten problem, jeżeli zaczniemy faktycznie dążyć do równości, to dojedziemy do punktu, w którym faktycznie będziemy delegalizować osoby, które robią problemy, a nie które akurat mamy fantazję. A jednocześnie, ponieważ jest druga część twojej wypowiedzi, obracała się wokół tego, że państwo nie może... jakby deplatformować czy jakby delegalizować organizacji. Rozumiem, że w takim razie nie zgadzasz się z decyzją greckiego sądu dotyczącą Złotego Świtu albo decyzją władz Kanady dotyczącej Proud Boys.
Wiesz, myślę, że powinniśmy rozmawiać przede wszystkim o Polsce. Nie znam statutu Proud Boys ani Złotego Świtu. Jeśli jakaś organizacja w swoim statusie albo nie wiem, zbadano by, że to jest główny poziom jej działalności, na przykład zajmuje się przemocowym wymuszaniem przemian politycznych, to oczywiście, że można ich delegalizować.
I znowu mamy powtórkę z fragmentu o socjalizmie, gdzie Szymon, zamiast odwołać się do konkretnej sytuacji w świecie, prawi ogólniki. Wtedy było, że jest przeciw łamaniu prawa, a teraz, że jest za delegalizacją bezpośrednio faszystowskich organizacji. Ale znów nie odnosi się do słów rozmówcy. Dlatego będziemy powtarzali do znudzenia. Szymon wygląda na mądrego, bo wrzuca ogólniki, jednak wypowiadając się o faszyzmie, nie zna dwóch chyba najsławniejszych ruchów faszystowskich ostatnich lat. Wypadałoby się z nimi zapoznać, jeśli się jest komentatorem politycznym. Ale Ralindel go tu łapie za fraki.
To nie chodzi o to, że nikogo nie można delegalizować.
W takim razie dlaczego wolisz rozmawiać o jakiejś fantazji na temat tego, jak rzeczy mogą działać, zamiast opierać się na rzeczowych przykładach tego, jak rzeczy działają? Bo tego nie rozumiem.
Nie, no właśnie dawałem bardzo konkretne przykłady.
Nie, dawałeś przykłady tego, jak to się może stać. Ja ci podałem przykłady konkretnych organizacji, z którymi...
Ale pytanie, patrz, ja się zgadzam, że w Polsce jest dysproporcja, duża dysproporcja siły na różnych skrańcach światopoglądowych, ponieważ ludziom, którzy się wydaje, że nie wiem, w Polsce tutaj zaraz lewactwo wprowadzi terror politycznej poprawności.
Widzicie? Znowu ucieczka w zgadzanie się. Ralindel pyta o Złoty Świt i Proud Boys i prosił o nielatanie w scenariuszach hipotetycznych, po czym Szymon złapał się właśnie za scenariusz hipotetyczny i próbował pokazać, jak to się zgadza z czymś zupełnie innym niż tutaj jest mowa. To dokładnie gadka polityka, który zapytany o to, dlaczego nic nie robi w sprawie kopalni Turów, odpowiada, że zgadza się z tym, że energetyka to ważna dziedzina i nie ma żadnego problemu z rozsądnym jej planowaniem. Ach, w każdym razie, zbliża się do końca.
Ponieważ możesz oczywiście powiedzieć, że no nie wiem, to co ty promujesz na przykład, to kompletnie nie ma, kompletnie nie jest żaden krok w stronę patologii, prawda, nie wiem, faszystowskiej czy czegoś takiego, marksistowskiej, komunistycznej, ZSRowskiej, coś takiego, prawda? Ale sam zwróciłeś uwagę przed tym, że są ludzie, którzy mogą promować na przykład ideę, nieświadomie promować idee, które ostatecznie rozwiną się do faszystowskiej patologii, ponieważ w ich głowie to ma jakiś fajny, ładny koniec.
I skoro Ralindel nie wpadł w ten dołek, to Szymon próbuje go na siłę tam wcisnąć. Czyli znów próbuje pokazać swojego rozmówcę w złym świetle. Swoją wypowiedź podsumowuje tak.
To jednym zdaniem to zepnę po prostu, że normalizacja, ja mam, tak jak mówiłem, chciałbym pozwolić na mówienie tego i tego, co mówiłem wcześniej, normalizacja regulowania tego, że uderzy tak samo w was, jeżeli się to znormalizuje. Ja wolałbym i wydaje mi się, że na razie nie ma żadnej potrzeby regulowania tego w ten sposób.
Tura Lindel daje swoje argumenty.
Okej, okay, dobra. To teraz jakby po kolei przebiegając przez to, co powiedziałeś. Mamy prawdziwoświatowe przykłady delegalizacji tego typu organizacji i wiem, że w swoich wideo powiedziałeś, że jakby delegalizacja ONR-u mogłaby zrobić z niego zakazany owoc. Argumentacja o zakazanym owocu nie działa w momencie, w którym karą za kosztowanie tego zakazanego owocu jest więzienie. Nie działa, po prostu. Jakby ludzie nie wiem, a może spróbuję, czy nie pójść do więzienia za to, że będę podtrzymywał głupie poglądy, do których się wcześniej nie podpinałem, nie podpinała. Bo nie, to nie działa w ten sposób.
Po czym?
Natomiast jeżeli mówisz o osobach, które nieświadomie promują rzeczy, które mogły być jakby uznane za prowadzące do faszyzmu, no to gratuluję ci, bo odpowiedziałeś sobie sam na zadane przez siebie pytanie. Dlaczego narzekamy na... Dlaczego ludzie są wściekli na Gozdyrę i dlaczego ludzie są wściekli na Monikę Jaruzelską? Debata odnośnie tego, czy w ogóle powinniśmy rozmawiać z faszystami, czy tymi prawdziwymi, czy tymi, którzy pewnie twoim zdaniem będą... No, których nazywanie faszystami będzie twoim zdaniem przesadzone, jakby rozbija się o jedno. Czy jesteś w stanie rozmawiać z tymi faszystami tak, żeby pokazać, że ich poglądy są głupie? Czy zamierzasz z nimi rozmawiać tak, żeby ich posłuchać i pokiwać głową, że no tak, w sumie to nie mówią źle? Ponieważ jeżeli robisz to drugie, to efektywnie jedyne, co robisz, to platformujesz faszyzm. Ale są też ludzie, którzy właśnie w takiej debatosferze zachodniej stają naprzeciw faszystów, ale upewniają się, że będą odpowiednio przygotowani, żeby nie dać szansy na to, że te poglądy są sensowne.
Dlatego właśnie debaty są i ekscytujące, i nudne. Nudne, bo to wybiegi, a nie rozmowa. Ekscytujące, bo Szymon właśnie został wepchnięty do dołka, w który pchał Ralindela. I teraz słów parę w temacie Jaruzelskiej. Istnieje coś takiego jak etyka dziennikarska, która skupia się między innymi na informowaniu o prawdzie i prostowaniu nieprawdy. Mówiąc obrazowo, jeśli Jacek mówi, że pada deszcz, a Wacek, że świeci słońce, to dobry dziennikarz nie powie, że Jacek mówi tak, a Wacek inaczej. Dobry dziennikarz ma obowiązek otworzyć okno i sprawdzić. A przynajmniej tak było za czasów, kiedy był jakiś próg wejścia do dziennikarstwa, jak pisanie dla gazety czy występowanie w telewizji. Teraz każdy może stworzyć sobie własną markę, której częścią może być takie właśnie zezwalanie innym na mówienie kłamstw, bo to przecież takie odważne i dzielne. To oni mówią kłamstwa, a ja nie. Ja tylko kiwam głową i im na to pozwalam. Filozof komunikacji Jason Stanley w swoich 10 filarach faszyzmu wspomina o kluczowości tego, aby w liberalnej demokracji media były rzetelne i podaje przykład kanału RT, który pozornie hołduje idei pluralizmu, zapraszając i skrajną prawicę, i skrajną lewicę. Ale rzeczywistym jego celem jest pokazanie, że nie ma jakichś standardów prawdy, na które można się zgodzić. Taka kakofonia głosów nie buduje wspólnego zrozumienia, a wręcz niszczy jakąkolwiek jego możliwość. Bo kiedy jedna strona mówi o maseczkach, szczepieniach i współczynniku reprodukcji patogenu, a druga, że to wszystko to żydowski plan, aby zdepopulować Słowian, to nic z takiej rozmowy nie wyniknie. Ani dla rozmówców, ani dla słuchających. Więcej o tym powiemy w listopadzie. Spoiler do następnego długiego wideoeseju Myśleć głębiej. W pewnym momencie pojawia się kwestia nazywania tych wszystkich ludzi faszystami i patrzcie, jak Szymon będzie odpowiadał.
Zdajesz sobie sprawę, że Jaruzelskiej faszystką nikt nie nazywa.
Stawia ich, jej działanie stawia w miejscu zebrania aktów faszystowskich.
Tak, ale jej działanie, a nie ją, to jest dość duże rozróżnienie.
Ależ oczywiście, to jest tak samo, ja nikogo nie nazywam komunistą, tylko ja zbieram jego działania w księdze aktów komunistycznych. Rzeczywiście to jest kompletnie co innego.
No, jest różnica między charakterem osoby, która jakby z mojej perspektywy nie jest faszystką, a jakby coś, co nazwałbym prędzej błędem, czyli platformowanie faszystów. To są dwie różne rzeczy.
I co zrobi Szymon złapany na błędzie?
Okej, przejdziemy właśnie zaraz do platformowania. Mi się zgubiłem z tego, co chciałem przepowiedzieć przed sekundą. Myślę, że Brown...
Ano tak, zmieni temat. Zaiste świetna debata. Tyle zmieniania zdania. Taka merytoryka. Wow. Jaka szkoda, że sami nie wzięliśmy udziału. Sorry, ale tego nie da się skomentować inaczej niż sarkastycznie.
Zdajesz sobie sprawę, że przyrównujesz to wszystko do własnej, że tak powiem, wersji postępowości, która...
Oczywiście, że tak.
Ale wiesz, w porównaniu do niej wszystko jest konserwatywne w Polsce praktycznie, prawda?
W porównaniu do niej wszystko jest konserwatywne? Nie.
Nie do Jaruzelskiej, do twojej wersji postępowości.
Tak. Nie, absolutnie nie.
No, wiesz, obawiam się, że jeżeli się postawi ten znacznik bardzo daleko w jedną stronę, to po prostu wszystko jest na prawo.
No dobrze, ale to jest twoja obawa, a nie mój pogląd. No to jakby są dwie różne rzeczy.
Okej, jasne, to jest moja obawa. Ale tak, w sensie nie mam żadnego problemu...
Znowu, widzieliście to? Błędnie przedstawiasz swoje poglądy? Tak, wiem, że błędnie przedstawiam i nie mam żadnego argumentu poza emocjonalnymi, więc zmieńmy temat.
Z wytykaniem jaskawych patologii, jakie wzbudzić w ludziach może retoryka pewnych ludzi, nawet z Konfederacji czy coś takiego, jasne. Natomiast wiesz, stwierdzanie, że nie wiem, zapraszanie ich do rozmowy w procesie demokratycznym, gdzie oni wiesz, są mimo wszystko ludźmi startującymi na prezydentów czy na innych, bo tak startowanie prezydenta dotyczyło prawda, zaproszenia Bosaka przez Gozdyrę i tak dalej. Czy na przykład uważasz, że ja w tym momencie udzielając tobie platformy legitymizuje komunizm?
Czy ja w sensie, wiesz, masz pełne prawo kogoś? Się tu...
Nie, ty nie, ale czy myślisz, że ludzie, którzy oglądają cię albo ludzie, którzy sympatyzują z twoimi ideami mogliby potencjalnie kiedyś kogoś skrzywdzić?
Potencjalnie kiedyś kogoś skrzywdzić?
Tu Szymon po raz kolejny ześlizguje się z równi pochyłej w odmęty sytuacji hipotetycznej, ale Ralindel ma na to zabawną odpowiedź.
To wiesz co, to muszę zrobić tak. Szanowne osoby, jeżeli bierzecie przykład ze mnie i uważacie, że to, co mówię, jest wartościowe, to nigdy w życiu nie zgodzę się na to, żebyście się dopuszczały przemocy. Okej?
I tu w zasadzie segment o faszyzmie się kończy. Zaraz pokażemy dlaczego. Jeszcze tylko chcemy zwrócić uwagę na jeden fragment w odpowiedzi Szymona na przygotowane zakończenie Rallindela, w którym tłumaczy, że osoby mogą być problematyczne, ale to jeszcze nie czyni ich faszystami. Ale mogą być też faszystami.
Wydaje mi się, że to, co malujesz, brzmi oczywiście bardzo fajnie, ale... Znaczy, brzmi bardzo fajnie, mam na myśli, wiesz, że takie nie przesadzajmy z nazywaniem tego wszystkiego i tak dalej. Ja bym się polemizował, czy... Znaczy, ale jednocześnie przykłady, które podałeś w samej tej debacie, bardzo mocno bym polemizował, czy one faktycznie można nazywać faszyzującymi, czy nie, ale to jest, mówię, osobna...
Gdyby tylko istniała jakaś forma, nie wiem, komunikacji, gdzie Szymon byłby w stanie w czasie rzeczywistym odpowiedzieć na to, z czym chce polemizować. I dlatego nie warto tak debatować, bo nawet po debacie Szymon nie jest zadowolony. Oczywiście tu znowu chodzi o śliskie podkopanie oponenta i pozostawienie niesmaku bez mówienia konkretów. A i jeszcze jeden fragment z końcówki na temat platformowania, gdzie Rallindel mówi o tym, że Szymon wrzucał fragmenty wideo alt-rightowców Stefana Molyneux i Karla Benjamina. Oto jego odpowiedź.
Bez przesady ze Stefanem Molyneux, ja go oglądałem kiedyś, bardzo dawno temu, i on w ogóle miał bardzo dużą przemianę poglądów i on odleciał w rejony, że tak powiem, on zaczynał jako w ogóle taki standardowy antyteista przecież na YouTubie bardzo, bardzo dawno temu. I nie, w sensie ja się zgadzam, że on odleciał w absolutnie patologiczne
no jednak na przykład w rejony, można go znaleźć cały czas.
Dobrze, weźmy sobie jego cytaty ze strony jednej z największych grup śledzących mowę nienawiści. Nie traktuje ludzkości jako jeden gatunek. Cały obszar rozpłodowy gatunku należy oczyścić do... To szaleństwo, kiedy na ludzi drze się rasista tylko dlatego, że czarni są zbiorczo mniej inteligentni. To wszystko to wypowiedzi z lat 2014 i 2015, czyli na dobre 2 lata przed powstaniem kanału Szymona. Ciekawe, czy ludzie oglądający materiały takiej osoby mogą...
potencjalnie kiedyś kogoś skrzywdzić?
Drugą postać, o której mowa, Karla Benjamina, musimy odłożyć na później, bo choć nie jest tak śliski jak Szymon, to jego poglądy bywają wewnętrznie sprzeczne i wyjaśnienie ich zajęłoby za dużo czasu. Wracając do debaty, ciężko podsumować, kto wygrał ten segment. Szymon na pewno sporo razy się wywijał, ale nie było z jego strony jakichś zamykających stwierdzeń, a temat jakoś się rozpłynął. Zatem zróbmy tylko tabelkę z konkretami. U Szymona mamy, a u Rallindela... Jaruzelską i Gozdyrę pomijamy, bo były punktem wyjścia w rozmowie, więc są wspólne dla obu. Jak zawsze, pozostałe konkrety wrzucimy w opisie. I tu zróbmy też podsumowanie debaty. Pamiętacie, jak mówiliśmy o tym, że każdy musi wysunąć najlepsze i najbardziej wyraźne argumenty? Nie jesteśmy pewni, czy to właśnie zrobił Szymon, bo to było jakieś jednolite mówienie o ogólnikach, które jednak najwyraźniej zadziałało na jego publiczność, patrząc na podobnie niekonkretne komentarze. Zostawcie je sobie choćby z komentarzami u Rallindela. I to samo obserwujemy w swoich komentarzach od fanów Wojny Idei. Ten kanał tak bardzo ora mózg ogólnikami, że potem nie są w stanie podać żadnych konkretów, ewentualnie poza no to byłby dobry kanał, ale tyle szydzi z Szymona i w ogóle 90% treści jest tylko o nim, a on przynajmniej miał pomysł na siebie. Oczywiście nie wszyscy widzowie Szymona w naszych komentarzach tacy są, a część piszących w ten sposób sprawia wrażenie po prostu bardzo młodych osób, więc nic dziwnego, że znają tylko ogólniki. Do całej tej debaty Szymon wydaje się mocno nieprzygotowany, ale też nie wybierał sobie najlepszych zawodników, patrząc na jego poprzednich gości. Może poza Karolem Fiałkowskim. Zachwyt nad tym, jak to zaorał komunistę, wynika raczej z kultu osobowości. Tu też jest odpowiedź na to, czy chcemy przemawiać do fanów Szymona. Tak, ale tylko do pewnego stopnia, bo wielu z nich to po prostu fani Szymona i nie mają poza tym jakichś konkretnych poglądów, o których można by gadać. Ale, kochani, musimy zmienić segment, bo niestety teraz zrobi się bardziej mrocznie. I zamiast rozmów o hipotetycznych prześladowaniach jakichś LGBT-ów, debata schodzi na tematy prawdziwych gruźb dla prawdziwych osób.
Zwracam uwagę, że na pewno się zgodzisz, że nie trzeba nigdzie oficjalnie nawoływać do przemocy czy nienawiści, czy właśnie do przemocy, żeby wzbudzać potencjalnie niebezpieczne zachowania czy odruchy u widzów. No przecież mamy szereg wypowiedzi, prawda, nawet partii rządzącej na temat osób z mniejszości seksualnych, które przecież też nikt nigdzie tam nie nawoływał do formalnej przemocy. Mam takie wrażenie, że postawa nienawistnego oczerniania ludzi, którzy się nie zgadzają z bardzo wyraźnie progresywnym światopoglądem, jest pewnym charakterystycznym elementem lewicowych, nie lewicowych może, ale dość mocno lewicowych kanałów na polskim YouTubie, prawda? I
ma, czy mógłbyś wskazać jakieś, proszę?
No nie wiem, Koroluk na przykład, tak? Albo nawet myśleć głębiej.
Runda czwarta. Nienawidzić głębiej.
Dobra. Za Koroluka nie będziemy się wypowiadać, ale za siebie możemy. Najpierw puśćmy ten klip jeszcze raz.
Płatki śniegu to fascynujące zjawisko. Każdy z nich jest unikalny i wyjątkowy, a zarazem delikatny i wrażliwy. Dlatego nie powinno dziwić, że są one doskonałą metaforą zjawiska społecznego, polegającego na tym, że coraz częściej można spotkać młodych ludzi, święcie przekonanych o własnej wyjątkowości, a zarazem emocjonalnie nadwrażliwych, niezdolnych do poradzenia sobie z odmiennymi opiniami i reagujących oburzeniem na wszystko, z czym się nie zgadzają.
Oj, przepraszam, coś nam się pomyliło. Mamy nowego stażystę w studiu, dopiero uczy się chłopak. Już dajemy właściwy klip.
Albo nawet myśleć głębiej, prawda? Które ostatnio zrobiło bardzo, że tak powiem, grzeczny materiał, ale całkiem spora ich część poprzednia była bardzo ładnie nastawiona na szydzenie z ludzi, prawda? I wzbudzanie pewnych negatywnych odczuć do nich, prawda?
Ale widzicie ten paskudny język? Szydzenie z ludzi, wzbudzanie negatywnych odczuć do ludzi. Jakby zrobiliśmy materiały o dwóch osobach, a Szymon próbuje z tego zrobić jakieś nawoływanie do nienawiści dla grup etnicznych. Znaczy, prawda, my też wyśmiewaliśmy się z grup. O, tutaj.
Współczesny feminizm, jaki jest, każdy widzi.
Twoja wina, twoja wina, twoja bardzo wielka wina!
Kurde, wyświetlił nam się początek najbardziej popularnego wideo z Wojny Idei. Dziwne. A, to pewnie ten stażysta. Już mu zwracam uwagę. Młody, ty nie puszczaj takich baboli, bo sobie ktoś pomyśli, że my tak na poważnie. Okej, mówi, że już nie będzie. No, w każdym razie, musimy coś zrobić z tym naszym nawoływaniem do nienawiści. To wiecie co? To musimy zrobić tak. Szanowne osoby, jeżeli bierzecie przykład z nas i uważacie, że to, co mówimy o Szymonie, jest wartościowe, to nigdy w życiu nie zgodzimy się na to, żebyście dopuszczały się przemocy wobec niego. Okej? Tak, tak, znowu sobie śmieszkujemy. Ale śmieszkowanie to jedyna sensowna odpowiedź na coś tak żałosnego. Swoją drogą, jeśli chcecie mieć przykład tego, na czym polega przywilej, to macie go jak na talerzu. Gość, który reprezentuje wszystkie większości w Polsce, uważa, że doświadcza czegoś podobnego do systemowo prześladowanych przez władze mniejszości. Czyli, że kiedy osoby LGBTQ dehumanizuje kandydat na prezydenta, na którego głosuje 10 milionów osób, i TVP z 2 miliardami rocznie, to jest to porównywalne z tym, że z Szymona żartuje sobie kanał z 7000 subskrypcji. A pamiętacie, co Duda mówił, że to nie ludzie, a ideologia, nie? Gdzieś tu mamy klip.
Jeśli natomiast w odpowiedzi na to wszystko ktoś chciałby powiedzieć, że dorabianie sobie do swojej seksualności flagi, zmyślonych słów oraz domaganie się na tej podstawie specjalnego traktowania wygląda przede wszystkim jak żenująca próba zdobycia uwagi za wszelką cenę, to kto wie, może tak właśnie jest.
I teraz ktoś może powiedzieć, że tu nie chodzi o realną różnicę sił, tylko że retoryka Szymona i nasza jest podobna. Ale, po pierwsze, nie jest, bo my mówimy otwartym tekstem do Szymona bez insynuacji o ludziach, ani bez atakowania grup społecznych, a po drugie, to nadal patrzenie z perspektywy przywileju, bo tylko wtedy można uznać, że jak teraz młodzież queerowa boi się osiłków z wytatuowaną kotwicą, to za x lat młodzież Szymonowa będzie się bała osiłków z wytatuowanym logiem myśleć głębiej. Ale to jest ignorowanie przemocy werbalnej i fizycznej, której ta młodzież doświadcza już teraz. W jednym zdaniu, przywilej jest tym, czego nie widzisz. Szymon nie doświadcza lęku, że zostanie na ulicy pobity za bycie katolikiem, więc jakiekolwiek złe traktowanie kojarzy mu się z uciskiem. To trochę jak nastolatek, który doświadcza pierwszej miłości i myśli, że nikt nigdy tak nie kochał. Zwyczajny brak skali porównawczej. Niby Szymon mógłby nadrobić to sobie lekturą, ale skoro już zbudował całą publikę na chłopskim rozumie, to po co mu czytać?
Ja wychodzę z założenia, że jeżeli, jak myśleć głębiej, powie ci: ej, Szymon, to jest niepoważne, Szymon, to jakby
tak, rzeczywiście,
nie obrażają,
dokładnie, to,
nie?
Dokładnie to mówili, prawda? Dokładnie to mówili.
Rany. Realindel mu rzucił linę ratunkową, a ten się nią obwiązał i krzyczy, że się dusi. Sami nie wiemy, co z tym zrobić, więc proponujemy głosowanie w komentarzach. Hashtag Szymon nie obraża, czy hashtag don't call me Szymon. Tak, to jest wyśmiewanie się, ale widzisz, jak głupio brzmisz, Szymon?
Ale zwróć uwagę,
co,
że
wiem,
na przykład... Znaczy mówili, zdaje się, o ile dobrze pamiętam, że nazywanie mnie durniem jest w pełni uzasadnione, nie będę się z tego tłumaczyć.
O, tu nas trochę zatkało, ale znaleźliśmy fragment.
Proszę, nie mylcie treści z docinkami. Niemerytoryczne jest, kiedy powiem, że nie rozumiesz feminizmu, bo jesteś durniem. Natomiast jeśli powiem, że nie rozumiesz feminizmu, bo nie odwołujesz się do realnych jego postulatów, jak choćby feminizmu drugiej fali, oraz jesteś durniem, to niemerytoryczna późniejsza uwaga nie odejmuje merytoryki uwadze poprzedniej. Tak jak uwaga następująca nie odejmuje jej poprzedniemu zdaniu. Dotarło, Szymon?
Pozostawimy wam ocenę tego, czy i jak tu go nazwaliśmy. Jak już tu jesteśmy, to ten racjonalny Szymon wręcz uwielbia robienie z siebie ofiary, jak liczy tylko, że może coś na tym ugrać. Pomijając naszą mowę nienawiści w jego stronę, dochodzi jeszcze to, jak zawsze każdą z odpowiedzi pod naszym wideo, a dał 3, kończy jakąś płaczliwą nutą. I jeszcze więcej o kompleksie prześladowań.
Czy będzie odpowiedź na filmy Myśleć Głębiej? Dość często się ciebie czepiają, a u ciebie Szymon cisza. Może jakaś debata z nimi. Chyba nie pod wszystkimi, ale pod większością filmów tego kanału na mój temat są moje komentarze punktujące liczne przekłamania w tych, jak odnoszą do tych. Natomiast no, zwróćcie uwagę, że zasadniczo niemalże wszystkie ich filmy polegają na tym. My wam powiemy, co Szymon miał na myśli. Nie sprawdzajcie tego w jego filmie. Nie oglądajcie jego filmu, ponieważ jeszcze się dowiecie, co w kontekście on powiedział. Natomiast debata, ja im zaoferowałem debatę, kiedy ten kanał był jeszcze bardzo, bardzo malutki i bardzo niegrzecznie odmówili, że nie będą rozmawiać z takimi podłymi ludźmi jak ja, więc no, łaski bez, że tak powiem.
Odpowiedzi są pod 3 wideo, nawet w jednym jest dialog, o, tutaj. Tam też pan S. mówi mu wprost, że takie pozamerytoryczne kwestionowanie rozmówcy stosujesz w swoich odpowiedziach dość często. Ja rozumiem, że w ten sposób można dać widzom satysfakcję, że się kogoś zaorało i do tego, moim zdaniem, sprowadzają się te debaty. Jak kogoś interesuje cała dyskusja i wytknięcie
licznych
przekłamań, to link w opisie. Dobra, zakończmy to odezwą otwartą. Do Szymona, ale i podobnych jemu konserwatystów, którzy uwielbiają ronić krokodyle łzy, jak to są krzywdzeni. Ty wiesz, że w ten sposób tylko śmieszasz konserwatyzm, prawda? W zeszłym roku, po tęczowej nocy i po strajkach kobiet, w Polsce pojawiło się co najmniej 15 000 osób, które doświadczyły represji policyjnych, w większości nastoletnich i kobiet. Sami z nami dziewczyny, w połowie twojego wieku, które były gazowane i zatrzymane. Ale mają to gdzieś. Myślicie, że takie osoby i ich znajomi przejmą się twoim płaczem, że jakieś 2 randomy z internetu nazwały cię durniem? Ty po prostu pokazujesz, że takie faceciki są totalnie odklejone od rzeczywistości. I gdybyś chociaż, jako katolik, dał sobom przykład, że o, obelgi mnie nie dotykają i jesteś ponad to? Nie, ty wręcz doszukujesz się czegoś, co mógłbyś użyć do pokazania, jaki jesteś poszkodowany. Najlepsze, że sam, pierdząc sobie wygodnie w stołek, mówisz między innymi o tych młodych osobach na ulicy,
że leżą one między innymi w obecnej kulturze amerykańskich kampusów uniwersyteckich, która uczy młodych ludzi, by postrzegać niechciane słowa jako przemoc i oceniać idee jako bezpieczne lub niebezpieczne, a nie jako prawdziwe lub fałszywe. Co jego zdaniem napędza kulturę bycia ofiarą, w której młodzi ludzie zyskują pozycję społeczną za czucie się urażonym lub za wytykanie winnych potencjalnej obrazy.
Najśmieszniejsze chyba jest to, że te osoby buntują się, bo walczą o innych, a ty płaczesz, bo urażone jest twoje własne ego. Wręcz jak Pan Jezus przykazał. Chcielibyśmy mieć fajnych konserwatystów do rozmowy, wiesz? Takich, co nie krzyczą, że powiedzenie im po imieniu to podżeganie do nienawiści. Ale to nie nasz cyrk i nie nasze małpy. Jak chcesz sobie ośmieszać konserwatyzm przez to, że prześladują cię myśleć głębiej albo geje w Netflixie, to nie ma sprawy. Na pewno jest dalej spory segment odbiorców. Tylko, drodzy odbiorcy, nie zdziwcie się, jak wyśmieją was kobiety, które stały twarzą w twarz z białymi kaskami, bo mają znacznie większe jaja od was. No i ostatnia sprawa. Weź ty pomyśl dwa razy, zanim będziesz płakać, że ta wypowiedź to dowód na nienawiść skrajnej lewicy do ciebie. Po jednej stronie znajdują się zaszczuwane osoby queerowe, nasi przyjaciele i przyjaciółki, co grozi im przemocą słowną i fizyczną. Mówię o sytuacji w Polsce, a nie o twoim koledze geju z Berlina. Po drugiej są szczujący, tacy jak Duda, czy wy dwaj, którzy za to macie głosy, kliki, kasę z TVP czy Patronite'a. Weź się ogarnij, bo naprawdę jest spora różnica między szczuciem na ludzi za to, kim są i kogo kochają, a krytykowaniem takich hien politycznych. Chciałeś być gwiazdą, która odpowiada ogólnikami na pytania z donatów? To jesteś nią. Gratulacje. Więc witaj w świecie odpowiedzialności za swoje słowa. I nie oszukuj się, że z tymi krokodylimi łzami zostaniesz jakimś polskim Tuckerem Carlsonem, który będzie sterował emocjami mas, albo polskim Benem Shapiro. Ta debata dobitnie pokazuje, że to nie ta liga. Ale jest proste rozwiązanie. Nie zachowywać się jak dupek i wypuszczać kontent wysokiej jakości. Jak widać, coraz więcej osób cię pilnuje w obu tych kwestiach. I na koniec chciałem też wrzucić swoje trzy grosze. Pan N. Wiesz, ja naprawdę nie chcę robić filmów o tobie. Nie sprawia mi żadnej satysfakcji po raz kolejny cięcie twoich klipów, słuchanie twojego głosu i intonacji prosto z głębin Uncanny Valley. Mamy dużo ciekawsze projekty do składania niż kolejne prostowanie ciebie. A szczerze mówiąc, ty nie jesteś nawet najciekawszą rzeczą na swoim kanale. Serio, nie wiem kto robi tobie miniatury, ale typ jest czarodziejem grafiki wektorowej. Ale moją smutną rzeczywistością stało się to, że raz na parę miesięcy muszę ciebie słuchać. Znowu. Bo ktoś musi czytać za ciebie twoje źródła. Znowu. I prostować twoje przekłamania. Znowu. Dla pana S pisanie odpowiedzi na twoje materiały to jak przysłowiowe strzelanie do ryb w beczce. I ma z tego jakąś mściwą satysfakcję. Tylko potem to ja jestem tym, który to musi poskładać do kupy. A godzę się na to, bo mój wewnętrzny rikcz jest zbyt silny. Bo jeśli tego nie zrobimy, to zostawiając takie coś bez odpowiedzi, zwiększamy szansę, że komuś coś się stanie. Nie mówię teraz o krzywdzie fizycznej i znęcaniu psychicznym, chociaż no docelowo może i tak. Bo widzisz, ja postrzegam twój kanał nie jako zagrożenie samo w sobie, tylko jako entry drag dla alt-rightu. Może sobie nie zdajesz z tego sprawy, jakimś cudem, ale informacje, jakie zawierasz w podtekście, mogą sprowadzać młodych ludzi na tory radykalizacji. I właśnie dlatego będziemy się ciebie czepiać. A mówiąc my, mam na myśli nie tylko pana S, ale też multum innych kanałów, które, jak mogłeś zauważyć, też mają problem z tym, co robisz. I to nie jest jakieś teoretyzowanie od czapy czy moje obawy, tylko widzę, na jakich ludziach budowałeś swój kanał i chociaż od tego czasu zmieniłeś przynajmniej część z nich, to narracja została ta sama. Chciałem to zamknąć jakimś tekstem, że możesz się poprawić albo dalej płakać, że się ciebie czepiamy, ale to byłoby kopiowaniem tego, co pan S wcześniej napisał. Poza tym, ja nie mam takiej wiary w ludzi jak pan S. Wiesz, serio, myślę, że mówię teraz do ściany. W pewnym sensie całkiem dosłownie, bo przede mną jest mikrofon, a potem jest ściana, którą nazwę chyba twoim imieniem. Więc do następnego usłyszenia, zdaje się. Podsumowując tę całą sytuację i debatę, można zadać pytanie, jaka jest różnica między tym podkopywaniem rozmówcy, które robi Szymon, a podkopywaniem Szymona, które robimy my. Że jedno i drugie to takie zagrywki PR-owe. Tyle, że nasze pokazywanie, że Szymon nie rozumie, jest zgrane z naszym celem. Chcemy pokazać, jak rozumieć. Chcemy edukować i pokazywać ludziom, jak mogą myśleć No, głębiej. Nie obchodzi nas propaganda, bo uważamy, że samo przedstawianie bardziej zniuansowanych perspektyw i prostowanie nieprawd już pomaga w zbliżaniu się do społeczeństwa, którego chcemy. Lepszego, wolniejszego i bardziej demokratycznego. Nieważne, czy zmieniamy zdanie lewicowca, liberała czy prawicowca. Wszyscy będą mogli bardziej odpowiedzialnie brać udział w tworzeniu dobra wspólnego. A to chyba bardziej zdrowa strategia rozwoju niż emocjonalne podburzanie przeciwko tym z przeciwnego obozu. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. To był materiał, nie? Nie będę go rozciągał dalej, więc krótko. Ralindel, jesteś mega ziomalem.
Więc teraz obejrzymy sobie jeden filmik od Myśleć Głębiej, których szczerze nie lubię.
Tak, wiemy, że chciał powiedzieć, nie wiem, ale się dowiem. To taki kanał, o którym mogliście słyszeć, ale lepiej nie. Potem przepraszał, ale to taki cudowny brain fart moment, który będziemy wstawiać za każdym razem, kiedy będzie taka możliwość. Pewnie tak zrobił, bo nie może przestać o nas myśleć, bo nas tak bardzo kocha. My o tobie też myślimy, Ralindelku. I to my kochamy ciebie bardziej. A nie bo my. A nie bo my. W każdym tego, no... Ralindel często wrzuca też długie rozkminy viralowych rzeczy, ale też streamuje na Twitchu. Jak po tej debacie mogliście zauważyć, jest przesympatycznym człowiekiem, a Rikcz jest w nim silny. Więc polecamy go do śledzenia. Linki w opisie. Ja dziękuję wam za uwagę. Pamiętajcie, aby dzielić się miłością i tym wideo. Dziękuję też naszej prywatnej loży Szoroszów, którzy sponsorują glanowanie wojny idei. A między innymi to Adam Kępiński, Arald, DDDDDDDDD, Grzegorz Wiśniowiecki, Gami, Konrad Wawrowski, Kowi BZ, Król i Królik, M. Tomek, M. Mariusz Wo, Ouli, Patrycja, Paweł Litwinowicz, Praptak, Sachi, Sushi oraz Wodzu Metal. Dziękuję raz jeszcze i do następnego razu. Trzymajcie się, pa!